Guten Tag und herzlich willkommen im 96. DualShock-Podcast. Wir nehmen am 25. März auf und heute sprechen wir über deutsche Spiele, deutsche Autos.
Volkswagen.
Ja, und Deutsch? Nein, das war nur Spaß. Bison, lese unsere Themen vor. Ich habe Probleme mit der polnischen Sprache.
Tak więc zaczniemy od informacji o tym, że Electronic Arts zamyka kolejne serwery swoich gier. Później powiemy o planowanym reboocie Soul Rivera, następnie dość smutna wiadomość o Prey 2. Później powiemy o Wasteland 2, który zbiera pieniądze z Kickstartera i no cóż, wkrótce, to znaczy za parę lat, być może powstanie. Następnie powiemy o Dragon's Dogma, temacie, który Hans wyciągnął przed podcastem. Pod koniec powiemy o Journey, a dokładniej Blady opowie swoje wrażenia z owej gry, a na sam koniec, żeby was nie zanudzać, opowiemy o kolejnych nowościach w związku ze zmianą zakończenia Mass Effecta 3. Good?
Good. Und den heutigen Podcast führen Hans,
Bison
und Blady.
Jawohl!
Ten podcast jest taki dość, jakby to nazwać, to jest taka elipsa, tak? Mamy trochę tematów fajnych, trochę tematów smutnych, później trochę fajniejszy, weselszy temat, a później znów opadamy. I niestety zaczynamy od opadania i opada nie kto inny jak nasz ulubiony dystrybutor gier, czyli Electronic Arts, które pozbawia kolejnych gier, które nie są wcale takie stare, pozbawia ich trybu online i w dzisiejszych czasach to może nie jest już nic takiego niesamowitego, bo my dobrze wiemy, że można grać w jeszcze starsze gry online, ale te nowsze zazwyczaj mają zamykane serwery. Nie tak dawno, jeżeli dobrze kojarzę, zostały też zamknięte serwery Metal Gear Online, więc no, w dzisiejszych czasach to jest smutne, ale smutniejszą jeszcze wiadomością jest to, że wśród tych gier, które no, EA pozbawia jakby trybu online, jest też gra MMA na PlayStation 3 i Xboxa 360, która już wymaga online passa. Czyli są osoby, które tą grę kupiły z online passem i tak naprawdę mogą kupić ją chyba nadal, ale to nic nie zmienia faktu, że po prostu po sieci w nią sobie nie pograją.
I oczywiście nie będą wiedzieć przed zakupem takiego online passa, że on za chwilę im do niczego nie będzie służył. Bo oczywiście jej nie powie, hej, słuchajcie, nie wydawajcie na to pieniędzy, bo za chwilę będą serwery zamykane. Znaczy to, że serwer się zamyka, jasne, to się zdarza, ale naprawdę EA, naprawdę Burnout Revenge to jest naprawdę jedna z większych chyba gier, na tej liście przynajmniej. O ile na przykład nie dziwi mnie taki właśnie, nie wiem, FIFA czy EA Sports, bo to są NFL, bo ludzie i tak, jakby większość tych ludzi, którzy grają w te tytuły, i tak co roku kupują następne edycje, a czasem nawet są dwie edycje w tym samym roku i później się kupuje taki 2014 na przykład, nie? To, co jest dziwne, ale ja patrzę na tą listę, Saboteur, po prostu tam nie ma multi w ogóle, jedyny online komponent to jest możliwość ściągnięcia Midnight Club i nawet Cialny wam może powiedzieć, na czym to polega.
Znaczy Midnight Club, jak i Cialny? Hans!
No, dobrze, no.
Cialnego dzisiaj nie ma.
Midnight Club. A propos jest... nazistów, nie? Saboteur.
Midnight Club to jest dodatek, który daje nam tak jakby zdjęcie cenzury, ale od pasa w górę, plus parę dodatkowych takich małych lokacji kryjówek, których możemy się schować przed właśnie nazistami i chyba, nie wiem, parę czy jeden rodzaj samochodów plus system hazardu, nazwijmy
ale
to
ja
tak.
Ale ja rozumiem, że to było za darmo dołączane, czy znaczy, to było DLC?
Do każdej nowej gry, to jest jedna z pierwszych online pasowych.
Znaczy, no i tak i nie, bo to było dodawane do preorderów. Na przykład w polskiej wersji trzeba było to sobie osobno dokupić.
I... Nie, ja miałem w pudełku od razu, a miałem bardzo późno kupioną grę.
A no to chyba, że tak. No w każdym razie jest to mały dodatek, no niezwiązany w ogóle z online'em, bo w tej grze online'u nie ma. Ale popatrzmy dalej, Spare Parts to jest gra z Xbox Live Arcade, no i PSN Network. To jest mała gierka, platformówka 3D w takim bardzo fajnym, starym stylu utrzymana, w której no ten multi, tryb kooperacyjny naprawdę jest świetny. Razem się gra dwoma różnymi robotami i no ja nie rozumiem, jak można z czegoś takiego, co jest stosunkowo nowe, bo gra ma, nie wiem, no mniej niż 2 lata nawet, z tego zrezygnować. Okej, okay, no Need for Speed Pro Street, no okej, okay, on już ma trochę lat, no już ktoś może w to nie grać. No ale co to jest jeszcze dalej? No Ojciec Chrzestny 2 na PC-ta, PlayStation 3 i Xboxa.
No, ale... no to nie była wybitna nasza pozycja, ale ogólnie na PC-tach są gry, które do dziś można śmigać, no przecież, no nie mówię takiej oczywistości, jak nie wiem, Diablo, który działa po latach, ale nawet Call of Duty United Offensive, mimo że to nie była jakaś wybitnie przyjęta gra, tak do dziś ja mogę siąść i grać na tych serwerach, tak jak grałem, ile, 9 lat temu, kiedy była premiera. Także to jest naprawdę smutne, bolesne i tym bardziej to, że właśnie ta jedna z tych gier ma to online pass, bo czy to fizycznie idzie na utrzymanie serwerów? Kiedyś było powiedziane, że tak, to jest potrzebne właśnie, żeby utrzymać ten flow. Nieprawda! No przecież jak? Po prostu jak? Póki jest jedna płyta jakby w obiegu, no powinni utrzymywać te serwery, a szkoda, że tak nie jest.
No niestety, jest to pierwsza smutna wiadomość, ale nie smućmy się tak bardzo, bo kolejna jest już bardzo, bardzo pozytywna.
A więc znowu powraca Hans i te powroty są piękne, bo jest pewna gra, która podobno będzie miała swój reboot, który, no tytuł, który jest stary, ale dobry i warty tego. Blady, jaki to tytuł jest?
Soul River, gra niegdyś legenda, zapomniana na przestrzeni historii, która teraz, która próbowała mieć swój reboot w czasach PSP, ale oczywiście nie wyszło, bo jak wszystko na PSP, powraca ponoć i szczerze powiedziawszy, te na razie plotki na temat tego powrotu są dość skąpe. Ja nie wiem, czy, bo teraz wiele gier przez przypadek było uznawanych za reboot, kiedy tak naprawdę to była edycja HD. Wydawana, więc czy mamy pewność, że to nie jest zwykły reboot, bo na przykład ja znalazłem informację, jakoby Soul River powracał, tak, ale właśnie jako remake, jako reedycja HD, a nie jako nowa część, to w końcu jak to
No
będzie?
Ale blady, mi się wydaje, bo teraz Crystal Dynamics pracuje nad nową wersją Tomb Raidera, tego Tomb Raidera, który my widzieliśmy i który nam się bardzo podoba i na który bardzo czekamy, yes. I to jest reboot. Tomb Raider to jest jak najbardziej reboot. I mi się wydaje, że te plotki, które się pojawiają, to jest właśnie, między innymi wynika z tego, że ten reboot się bardzo ludziom podoba, przynajmniej z tych materiałów, które do tej pory nam udostępnili. I ja myślę, że jeżeli ten Tomb Raider się powiedzie, to wtedy możemy czekać naprawdę na przygody Raziela, na reboot jego przygód. I to jest bardzo dobra informacja, tym bardziej, że niedawno do Crystal Dynamics dołączył facet, który był reżyserem God of War 2, czyli Cory Barlog, który według mnie wykonał bardzo dobrą robotę z God of War 2, który jest moją ulubioną grą akcji na PlayStation 2, więc myślę, że jest na co się szykować, jeżeli to okaże się prawdą, no bo wydaje mi się, że Tomb Raider znajdzie swoich kupców i...
Znaczy, czy znajdzie kupców? Słyszałeś, jak Lara jęczy w tej grze? Oczywiście, że znajdzie kupców, tak? Okay. Ale ja patrzę na to pod tym względem, że jakby Soul River miał jakąś grę równoległą do siebie, nie? Bo ja nie jestem pewien, jak to działało, bo pamięć już nie ta.
Znaczy, mieliśmy Blood Omen, tak?
Legacy of Kane, dokładnie. Tak.
Właśnie, Kane i Raziel to byli jakby ci dwaj goście. Więc nie byłoby teraz... Oczywiście to jest to, tak? To specjalność Dualshock Podcast, czyli hipotezujemy na podstawie trzech linijek newsa. Czy nie byłoby fajne, gdy na przykład jednocześnie wyszedł właśnie ten Kane osobno Raziel w grach, a można by przez neta na przykład koła połączyć i współpracować ze sobą?
Wiesz,
a?
Te piękne a? Rzeczy możemy tutaj tworzyć, ale na razie...
To się samo pisze!
Ja wiem, ale na razie skupmy się chociażby na tym, żeby przywrócili nam Raziela, bo o ile ja nie byłem tak zainteresowany przygodami Kane'a, to jednak grałem zarówno w pierwszego, jak i drugiego Soul Rivera, i byłem zachwycony tym, co dostawałem. I gdyby teraz zrobiono remake, który ma być podobno z tego, co my słyszymy, zupełnie nowy art direction, czyli gra będzie nie wyglądała już tak jak te poprzednie. Z jednej strony ludzie się boją, że będzie kreskówkowa, ale mi się wydaje, że skoro Tomb Raider też przeszedł taki art direction, przeszedł na takie bycie bardziej realistycznym, to mi się wydaje, że Soul River mógłby się stać, nie wiem, może jeszcze bardziej mroczny. Nie wiem, jakby to miało wyglądać, ale ja w związku z tym, że Tomb Raider tak świetnie wygląda, to wiążę również z Soul Riverem bardzo duże nadzieje.
No, musimy jakieś wielkie nadzieje do tego tytułu składać, no bo no, seria była świetna i nawet właśnie Legacy of Kain, Blood Omen, Blady, nie wydaje mi się, żeby była kooperacja, ponieważ no, oni się zbytnio nie lubili tak naprawdę.
Ale jak skoro to jest reboot, to czemu nie? Właśnie o to mi chodzi, żeby to by otwierało te przestrzenie. Poza tym w dzisiejszych czasach, no oni by na pewno nie zmarnowali okazji, żeby zarobić na kołapie, tak?
Nie, no tak, ale oni by z tego love story raczej nie zrobili, bo w trzeciej części była totalna walka między jednym a drugim. Więc
ale
no,
przecież
nie
ile
razy,
jak fajne są historie takie, w których właśnie dwóch odwiecznych przeciwników musi się zjednoczyć w imię jakiegoś tam większego celu, bo nie wiem, ich agenda się pokrywają, tak, i muszą, wiesz, dwóch znienawidzonych twardych liniarzy, jeden żyjący na granicy prawa, drugi 3 dni od emerytury, prawda, musi połączyć siły, także nie, ja uważam, że to może mieć sens. W ogóle gra ma świetny mroczny klimat, to była jedna z tych pierwszych naprawdę dojrzałych gier wtedy, kiedy wyszła. I w ogóle ten pomysł tych równoległych światów też, no wtedy właśnie, to było coś super nowego.
Znaczy i nawet
może by nikogo nie zachwyciło, ale teraz takie płynne przechodzenie to byłoby nadal fajne. A jeżeli miał być styl kreskówkowy, bring it on, naprawdę. Jeżeli będzie dalej trzymany właśnie ten, ta powaga tego świata, czemu nie? Naprawdę, mi to się podoba, tym bardziej, że się zastanawiałem swego czasu, czy nie kupić właśnie ten edycji na PSN, ponieważ wiadomo, PlayStation posiada różne tytuły PSX-owe i PSW-kowe teraz również, właśnie do odpalenia przez nich wewnętrzny, software'owy emulator pierwszego PlayStation, także kto wie, może się wstrzymam jakieś 6 miesięcy i kupię. Miejmy nadzieję, że jeżeli to jest reedycja HD, to nie będzie tak jak Silent Hilla.
Nie, Bady, czemu właśnie mówisz, że akurat nie robi aż takiego wrażenia teraz? Ja nie widziałem takiej gry ostatnio w ogóle, która miała tak fajne przejście z tego świata, nazwijmy to na wpół realnego, do tego mrocznego świata. Ja wiem, że to było proste, okej, tekstury się jakoś przesuwały, wszystko się tak łamało, ale wyglądało to nawet jak na tamte czasy, rewelacyjnie. No. I teraz jakbyśmy to odpalili, też by było super.
Tak, dalej te kolumny, które się zakrzywiały, no, ten świat, który gdzieś w niektórych miejscach pękał, ja to pamiętam i to wtedy robiło wrażenie. Ja pamiętam, że ja byłem jeszcze mały, kiedy grałem w pierwszego Soul Rivera i ja się bałem słuchać tej gry nawet. Ona miała była tak mocna zarówno od strony wizualnej, jak i audio, że no, same wspaniałe wspomnienia są z nią związane, więc myślę, że...
Same wspaniałe wspomnienia i wiele mokrych prześcieradów.
Ale to wiesz, to jest właśnie to, co my uwielbiamy właśnie w takich mrocznych grach, nie? Więc to bym zaliczył na plus. Więc poczekamy, zobaczymy, ale oczywiście nasz Seal of, mamy nadzieję, został podbity.
True that. Ej, chłopaki, więc następny temat to jest niestety, podążamy tą elipsą wspomnianą przez Bizona teraz. Prey 2. Pamiętam bardzo na temu, kiedy pojawiły się pierwsze filmiki równolegle Preya 2, jak i Rage'a, kiedy była między nami dyskusja, która gra będzie ciekawsza, która będzie lepsza. Ja stawałem twardo za Preyem, mówiąc, że to jest właśnie ten tytuł, na który trzeba czekać, to jest ta gra, która powinna się wypatrywać. To jest gra, która posiadała wszystkie możliwe seal of approval od Angry Joe. Jeżeli ktoś śledzi tego recenzenta, ten wie, jak on sobie bardzo chwalił ten tytuł, jak bardzo był pod wrażeniem, kiedy go twórcy tej gry, zresztą bardzo otwarci, mieli faceci, zaprosili go na taki specjalny tylko dla niego pokaz, no to wyszedł po prostu uśmiechnięty od ucha do ucha i mówił wszystkim, że to będzie ta gra, że to jest ten tytuł, który pozamiata, który wyczyści, a dowiadujemy się czego? Że gra ma być ponoć anulowana, to wypłynęło z jakiejś duńskiej gazety, która... Tak, która stwierdziła, że tak, ja w ogóle, czy jest anulowana ta gra i pojawiło się znikąd i to nie jest jakby tytuł, na który wiadomo, czekaliśmy jak na Mass Effectaukę czy Diablo, ale nadal to jest naprawdę duża gra, która miała nasz seal of approval od pierwszego trailera, który potwierdził, że ta gra jest naprawdę, i uważałem, że jest nawet lepsza niż na pierwszych CGI filmikach. I dowiedzieć się, że taki los ją spotyka, naprawdę szkoda, bo to było najbliższe do ekranizacji Blade Runnera, jak mogliśmy się kiedykolwiek zbliżyć.
No i to dlatego tak bardzo uderza też mnie, bo ja widziałem w tym tytule coś, czego nie było w grach już bardzo dawno. Mieliśmy taki trochę Mirror's Edge, połączony właśnie z tym ciężkim klimatem Blade Runnerowskim i z takim nieco obcym uniwersum, które no na mnie działało i ten klimat był wspaniały. Pamiętam, że z nieobecnym niestety dzisiaj tutaj Cialnym długo rozmawialiśmy na temat pierwszego CGI trailera, nie dowierzaliśmy, że ta gra może tak wyglądać, później się okazało, że wygląda. I to było takie wspaniałe dla nas. I takie szczere uczucie zachwytu nad tą grą u nas się pojawiło, bo ta gra prezentowała coś nowego, coś świeżego i było czuć, że jeżeli to wyjdzie tak jak wygląda i jeżeli to będzie miało jakieś jeszcze w sobie ukryte rzeczy, czyli nie będzie to jedynie bieganie za tymi kolejnymi obcymi i łapanie czy też zabijanie ich, to w tym był ogromny potencjał. A kiedy my się nagle dowiadujemy, że taka gra, nie jakiś tam Call of Duty, nie jakaś kolejna część gry, która będzie niczym się nie różniła od poprzedniczki, tylko praktycznie nowy tytuł, bo ta gra nawet za dużo nie ma wspólnego z pierwszym Preyem. kiedy
znaczy,
wychodzi...
miała mieć ponoć jakiś sposób nawiązania.
Okej, ale to fabularnie, ale chodzi tak, mi pod względem gameplayu. Zupełnie oryginalny tytuł. I niestety. Okazuje się, że być może w nadchodzącym tygodniu dowiemy się, że Prey 2 nie powstaje, a to jest ogromna
no
strata.
Właśnie, zaraz, halt. Czy to nie jest jakiś, nie wiem, czarny PR, czarny marketing? Bo wiadomość jeszcze nie jest na 100% potwierdzona. Czy to nie jest tak, że oni czekają na reakcję użytkowników, ludzi i jeżeli wyjdzie to, że wszyscy popadają po prostu w melancholię, mam masowe samobójstwa...
Masowe?
Masowe samobójstwa i ludzie po prostu dostają szajby, że oni powiedzą, nie, żartowaliśmy, chcieliśmy sprawdzić, jak bardzo jesteście na to nakręceni i jednak wyjdzie.
Hans, to
i
by było
zaczynamy
piękne.
Akcję Kickstart, tak. Nie? Teraz Bring Back Prey 2, to byłoby naprawdę ciekawe, taką multimilionową grę przewrócić za pomocą Kickstartera, co myślę jednak by nie miało miejsca. Czemu w dzisiejszych czasach, tak jak dobrze powiedział Bizoński, jeżeli mamy te gry, które po prostu są wypłukiwane co chwilę z tych podłóg, po prostu ścinane są te skrawki kolejnych Call of Duty i to mają czelność nazywać kontynuacją, te wyziewy, które się niczym od siebie nie różnią, wychodzi gra, która celowała tak wysoko, właśnie miała tyle nowych elementów, miała tak głęboki, mroczny, ciężki, brudny klimat i anulowana tak znikąd, bo nie mieliśmy trailerów, nie mieliśmy żadnych ostatnio filmików, ale ciągle wierzyliśmy, prawda? Tym bardziej, że pierwszy Prey, on powstawał latami, on był zapowiedziany chyba mniej więcej w tym samym czasie co Duke Nukem Forever. I był równie długo tworzony, równie wiele razy zmieniał silnik, równie wiele razy oni kombinowali, bo im koniecznie chodziło o te pokoje, nie? Żeby te przestrzenie, że wchodzimy przez mały wentylacyjny jakiś tam otwór, a w skrzynce się okazuje, jest kompletnie konieczny, jest kompletnie nowy świat, a teraz dowiedzieć się, że ta gra zupełnie ma zniknąć, nie! I defy it, po prostu ta gra musi powrócić i mam nadzieję, że tak jak Cianek powiedział, że to był tylko
kto?
Taki trik, żeby sprawdzić czyjeś zainteresowanie, bo tak, jest zainteresowanie, ja tego chcę, pragnę.
Ale jeszcze coś innego, mi się wydaje, że być może będzie to takie humorystyczne nawiązanie do tego, że ta gra nie będzie się nazywać Prey, może oni chcą jedynie zmienić tytuł, albo nie wiem, zrobić coś z tą grą, zmienić ją w jakiś sposób, ale byleby ona wyszła, bo jest ogromne, ja myślę, że jest ogromne parcie teraz, bo czytałem komentarze co do tego i jest ogromne parcie na to, że jednak ludzie chcą tej gry, więc myślę, że może Bethesda jednak się weźmie w garść i da tym chłopakom czas, żeby oni jednak to zrobili.
Hej, I pray you're right.
Oho. No dobrze, może poprzedni news był trochę przybijający, ale ten drugi za to jest bardzo wesoły i motywujący. Otóż ostatnio słyszeliśmy o tym, jak Tim Schafer zbiera pieniądze na swoją grę. Tymczasem w międzyczasie pojawiła się informacja, że zbiera również pieniądze nie kto inny jak Brian Fargo.
Kto?
Brian Fargo! I to nazwisko powinno mówić bardzo dużo tym, którzy grali chociażby w Fallouty. Mi się to nazwisko dość mocno zapamiętało w głowie, aczkolwiek ja myślałem, że ten człowiek ostatnio się zapadł pod ziemię i myślałem, że ostatnią grą, którą on popełnił, było Bard's Tale z 2004 roku, które nie zebrało może jakichś świetnych recenzji, ale jednak no, ja uważałem, że Brian Fargo to jest gość za to, co zrobił z pierwszym i z drugim Falloutem. Ale okazuje się, że teraz on no, nie poddaje się i chce tworzyć Wasteland 2 i właśnie dlatego zorganizowano akcję na Kickstarterze, która miała docelowo zebrać 900 tysięcy dolarów. Jak się okazuje, już teraz mają ponad 1,5 miliona.
Milion.
Więc zapowiada się bardzo, bardzo dobrze i mieliśmy też okazję zobaczyć filmik, w którym Brian Fargo pokazuje nam, w jaki sposób mniej więcej udawały się jego negocjacje z różnymi dużymi firmami, które miały wykładać pieniądze na Wasteland. Myślę, że ostatecznie bardzo dobrze, że jednak ludzie fundują tą grę.
No dokładnie, bo no, jest dużo osób, które już to wsparły, no prawie 32 tysiące osób, no fajnie jest, bo jeszcze 22 dni zostały, uzbierał ponad 1,5 bańki, więc no wiadomo, no ten projekt na pewno wyjdzie. Kiedy wyjdzie, tego nie wiemy, ale jest jedna bardzo ciekawa rzecz, bo ponad 10 osób wsparło ten projekt sumą 10 tysięcy dolarów bądź więcej. I no, nie wiemy, kto to jest. Wiemy, że to jest 10 osób i no, taka kasa to jest naprawdę coś. Widać, że ktoś wierzy w ten projekt. Widać, że może nawet osoby, które są już na Kickstarterze, które już trochę tej kasy zebrały, powiedzmy. Myślę, że Tim Schafer też ma w tym jakiś mały udział. Nie wiem dlaczego, ale mam taki taki głupi ten, ale słuchajcie, to jest człowiek, który jednak ma te uczucie do gier i założę się, że on też na pewno kiedyś grał w Wastelanda.
Ale oni żyją trochę w innych światach, wiesz?
Ja wiem.
Ja myślę, że Schaffer bardziej by wolał te 10 tysięcy jednak przeznaczyć na swoją grę niż
wspierać Wastelanda. A co, Notch wysłał?
Notch, no on na pewno powiedział. Nie, znaczy ja bym chciał teraz trochę tak jakby spowolnić ten impet, z którym weszliście. Znaczy nadal wchodzimy w głąb, ale z mniejszym impetem. Ponieważ dla mnie, kiedy Tim Schaffer mówi, że jego ekipa zrobi przygodówkę 2D rysowaną ręcznie za 2 miliony dolarów, to ja mówię, wow, ale to będzie wykokszona przygodówka. Ale jak mi ktoś mówi, że będzie robił gigantyczną open world taktyczną grę z wielkimi tam wyborami i dowodzeniem drużyną za 2 miliony, to ja mu nie wierzę.
Ale blady, to pamiętaj, że mówimy o człowieku, który robił kiedyś gry na trochę inną modłę niż dzisiaj się robi. Ja myślę, że to by było całkiem fajne, gdyby dziś za te pieniądze stworzyć grę, która by była bardzo zaawansowana na tym właśnie poziomie gameplayu, na poziomie fabularnym.
Znaczy,
ale
co ona by musiała? Na pewno by nie mogła mieć zbyt wielu gadających głów,
no
tak?
Właśnie, czyli przewaga dialogu pisanego.
Grafika być z góry tak jakby ogranicza konieczność rysowania jakichś gigantycznych tych przestrzeni, tak? Czyli tylko na pokazówkach musimy kreować świat. Ale ja nie wiem, czy on ma zespół, czy on ma ludzi do tego, bo Schaffer ma swoją firmę, która już jest od lat na rynku. Jakby ktoś powie, po co te porównania, są bardzo ważne, bo to są jakby dwa największe teraz projekty na Kickstarterze. Jest, że ten koleś, który chce robić ten tactical shooter, o którym napisał Jeruto na czacie, ale ja nie wydaje mi się, żeby on by się cieszył takim powodzeniem i zainteresowaniem jak Schaffer czy Fargo. Nie. Ja myślę, że Fargo powinien bardziej. W przypadku jego mam o wiele większą jakby obawę, tak? Czy te pieniądze na pewno starczą, bo mi nie o to chodzi, że ja nie chcę, żeby on to robił. Mi nie o to chodzi, żeby on w ogóle tego nie ruszał. Tak, tylko ja się boję, czy jeżeli on ma to tylko rozgrzebać za tą kasę i tego nie dokończyć, to czy lepiej by nie było sobie ustawić wyższy ten poziom, po prostu systematycznie czekać i zbierać, bo to, że on zbiera przez Kickstart, nie ma dzisiaj innej metody, żeby wydał tę grę. Bo jak on chce to zrobić nie FPP, bez Angry Birdsów, jak to mówi w humorystycznym filmiku na stronie, nie dałoby się. Teraz by nikt nie wyłożył pieniędzy na RPG w stylu pierwszego Fallouta. Ale też mnie martwi, czy to nie będzie zbyt, w dzisiejszych czasach, czy to nie będzie zbyt silne odwoływanie się do Fallouta, bo jakby ten filmik błędnie uznał, że ludzie nie znają Fallouta. Ludzie znają Fallout, ale już nie ten Fallout Fargo, tylko ten Fallout nowszy, ten Bethesdy, który się naprawdę różni klimatem, a mimo wszystko boję się, że on zawsze będzie porównywany jako skopiował Fallouta i nikt nie będzie wchodził na wiki, żeby sprawdzić, czy faktycznie Fallout
ale o tym
powstał.
Ale ten filmik jest też między innymi właśnie.
Ale,
ile
procent graczy się zainteresuje i sprawdzi? Tak, większość wyjdzie z założenia, że skoro Fallout jest głośniejszy, więcej zarobił, to Wasteland jest tylko jego marną kopią.
Ale blady, inna rzecz. Zauważ, że Fargo nie robi tej gry dla ludzi ogólnie. Są ludzie, którzy wydali pieniądze na to, żeby ta gra powstała i on dla tych ludzi tworzy właśnie tą grę. Tą grę, którą oni chcieli i ci ludzie to są ci ludzie, którzy właśnie zagrywali się w pierwszego i drugiego Fallouta. I oni teraz wiedzą, co chcą dostać, kiedy Fargo robi dla nich grę. I ja myślę, że oni się nie obrażą na to, jeżeli ta gra nie będzie miała mówionych dialogów, jeżeli postać nasza nie będzie mówiła. Oni chcą dostać głęboką grę, w której rzeczywiście, tak jak mówi Fargo, będą moralne wybory, czy też wybory ogólnie fabularne, które będą przechodzić przez całą grę, tak jak w pierwszym Wastelandzie. I jeżeli ktoś chce taką grę i wydaje na nią pieniądze, Fargo ją zrobi dla niego, a nie dla ogółu, który będzie chciał właśnie chociażby, nie wiem, Fallouta czwartego z tego.
Nie wiem czemu, ja już przełączyłem się na takie myślenie schematyczne i faktycznie mnie teraz doskonale wyprowadził, bo przecież on ten projekt nie musi zarobić, on już sam w sobie jest zarobiony.
On
tak,
już zarabia, dokładnie, blade, a poza tym ty mówisz, że ta kasa może im nie starczyć, zostały jeszcze 22 dni.
No ale zainteresowanie takimi akcjami, wiadomo, to jest jednak taki boom. Znaczy najpierw jest długo cisza, bo o tym się nie mówi. Później nagle ludzie sobie wysyłają linki, oczywiście my tutaj zachęcamy wszystkich mających konta PayPala i tak dalej do płacenia.
Pewnie.
Bo też gdybym mógł, to bym to zrobił, ale ciągle moja karta jest uznawana za... Dobra, nieważne. Chciałbym wspierać, nawet nie mogę na GOG kupować gier. Nieważne. Jeżeli spojrzymy właśnie na to, że Fargo jest ambitnym koleżem, który od lat chce to zrobić, to ja mam tylko nadzieję, że właśnie w parze z jego chęcią i miłością fanów, która teraz jest przelewana poprzez Kickstart, wyjdzie naprawdę dojrzały projekt, tak jak mówi Bizon. Może nie piękny graficznie, może nie z mega voice workiem, ale z naprawdę głęboką fabułą, ciekawym, brudnym światem i cholera, trzeba pokazać, o co chodziło w Falloutie, zanim się stał Bethesdowy.
Dokładnie, a poza tym jeszcze...
To było takie ładne podsumowanie, ciągle!
Nie, musi być jeszcze jedna mała wzmianka. To akcja cała też jest wspierana, znaczy wspierana, dodawana jest Kicking It Forward, czyli 5% z wszystkich zysków, czyli tych 1,5 miliona, które już teraz widzimy, i wszystkich zysków kolejnych, będzie przerzucane na inne projekty Kickstartera. Czyli to nie jest tylko tak, że oni biorą całą kasę dla siebie, ale jakąś część tej kasy też będą przeznaczać na inne projekty, żeby
właśnie... Ale czemu on nie może być egoistą i powiedzieć, że weźmie każdy dolar z tego w jego grę? Mnie nie obchodzą te inne projekty, naprawdę nie. Ja bym chciał, żebym powiedział, że się radźcie sobie sami.
Ale Blady, to jest właśnie fajne, no bo wiesz, on chce też pomóc innym ludziom, tak jak ludzie mu pomogli.
Ale jemu trzeba najpierw pomóc, nie widzisz, jak on cierpi?
Ale jak cierpi? Słuchaj, on miał limit 900 tysięcy, on już ma 1,5 bańki. On chce też dać coś od siebie.
I to się ustawia nisko poprzeczkę, żeby to później lepiej wyglądało w telewizji, że trzykrotnie przekroczył swój cel, bo wiemy, że za 900 tysięcy by tego nie zrobił.
No nie dałoby rady, tak, to jest...
Więc to jest akurat PR-owy stunt, to, że ustawił tą poprzeczkę tak nisko. Ale ja dalej jestem ten, który wspiera ten projekt i uważam, jeżeli on uważa, że po skończeniu tej gry jeszcze im zostanie kasy, Hans, nam policzyłeś, ile tam tej kasy w przeliczeniu to jest do rozdania. Ile tego było teraz?
Około 75 tysięcy.
To dzisiaj to byłoby 75 kafla. To niech robi z tym, co chce. Póki Wasteland będzie dobry, póki może rozdawać. Glej. Tuż przed podcastem Hans wysłał mi link do trailera gry Dragon's Dogma. Ja pomyślałem, nie, już mamy taką fajną listę tematów, co to jest za Dragon's Dogma. Pierwsze minuty trailera były naprawdę słabe i uznałem, po co mi kolejny nudny RPG w czasach, brudny, średniowieczny świat, w którym jeden koleś jest wybrany, bo tylko on może uratować wszechświat. Gra jest brzydka, gra jest słabo oświetlona, gra ma sztuczne animacje i obrzydliwe NPC, ale mój Boże, jakie ona ma potwory! Po prostu w momencie, w którym pojawiły się te smoki, te gryfy, te wielogłowe, wężołogowe bestie, uznałem, że tak, o to chodzi w tej grze, że to naprawdę to jest tym, czym powinny być wszystkie RPG. Gra, w których masz te potwory większe niż się wydaje, że to jest możliwe. To jest tak jak weźmy największe potwory z Wiedźmina dwójki, jeszcze dodajemy ich umf, ponieważ ten umf jest tak silny, że po tym krótkim naprawdę trailerze Dragon's Dogma, który mam nadzieję, że Aki teraz wklei i zgra ten moment, kiedy robi o Jezus! Z tym, kiedy to faktycznie nastąpiło w grze, znaczy w tej zapowiedzi tej gry, to naprawdę robi wrażenie i to nie będzie na pewno wybitny tytuł, to na pewno nie będzie wyjątkowo dobrze sprzedający się tytuł, ale mój Boże, jak mi się te wszelakie maści potwory mityczne podobają i bestie, o.
No ja wiedziałem, że ci się to spodoba, ale dodatkowo jest taki bardzo fajny mechanizm w tej całej grze, bo jesteś ty i jest twój pomocnik, który no powiedzmy zawsze jest z tobą. Ale jeżeli ty akurat jesteś offline, czyli nie grasz sobie, możesz wystawić swojego tego pomocnika na taki jakby, nazwijmy to serwer, wszechświat, nie wiem, jakiś drugie ten, drugą rzeczywistość, i inne osoby, które grają, oprócz tego swojego gościa, którego mają, mogą sobie wybrać z takiego, no z tego nieba, nazwijmy to tak, na przykład twojego ludka i razem z nim grając, on wtedy jakoś tam leveluje, zdobywa jakieś tam dodatkowe doświadczenie. I co jest z tym fajne? To nie jest taka zwykła, pusta postać, jak zawsze. Bo gdy ty wracasz do gry razem z tym twoim gościem i masz jakąś lokację podobną, powiedzmy, to w tym momencie ten twój pomocnik wie i może ci na przykład podpowiedzieć, że tam jest coś ukrytego, że ten przeciwnik ma w tym miejscu słaby punkt, że on po prostu wie, gdzie był, co robił, i ty to wykorzystujesz w twoim przejściu.
A czemu nie po prostu co-op?
No, ale co ja blady, no ale no nie zawsze po prostu co-op. Nie w każdym RPG-u jest po prostu co-op.
Ale ja myślę, że niezależnie.
Ale to jest wypas.
Ja myślę, że no, samo rozwiązanie jest bardzo dobre i ciekawe, bo jakoś mi się to kojarzy właśnie z tym, co pokazało na przykład Demon's Souls, tak? Czyli te dusze innych graczy, które nam na przykład mogły zostawiać podpowiedzi co do tego, co się właśnie wydarzy. Ja bym tego systemu nie krytykował i nie wchodził na tego co-opa, bo no, wtedy to zrobiłby się MMORPGer, a ja tak naprawdę nie wiem, jaka ta gra jest u podstaw i jak to ma dokładnie wyglądać, ale co mi się podoba, to jest to, że dla mnie to jest to, czym powinien być Skyrim na przykład. Kiedy ja zobaczyłem właśnie sposób, w jaki jest prezentowana walka z na przykład ogromnym smokiem w tej grze, jak to jest no bajkowe i oderwane od tego wszystkiego, od tej szarości, jaką dla mnie pała Skyrim. Dla mnie jest to coś świetnego, coś świeżego i może za bardzo japońskie u podstaw, kiedy już się patrzy na to, jak wygląda gameplay, Ale cholera, to jest coś nowego, to jest coś świeżego i mimo, że ta grafika nie wygląda dobrze i tutaj Odin, tak jak Blady powiedział, Odin by tu już się, nie wiem, utopił w tych brzydkich teksturach, to fajnie, że tworzy się jeszcze takie gry i że zamieszcza się w nich nowe rozwiązania takie, o których mówi Cialny. Jak dla mnie to jest bardzo pozytywny tytuł.
Bo ogólnie w pewnym momencie gry RPG się stały albo super tak poważne, że o mój Boże, jakie to jest nudne, a la Skyrim, który nieważne, czy jest dobrą grą, czy nie teraz, bo nie grałem na tyle, żeby móc się wypowiedzieć, ale jakby sam świat jest tak poważny, tak brak dystansu do siebie i tak oczywisty w tym, jak próbuje nas przelać i zaangażować w ten świat, który jest nam wszystkim znany, albo jest skrajnie w drugą stronę, jest bardzo fantasy, bardzo orkowo, bardzo elfowo w stylu Kingdoms of Amalur, że brakuje właśnie takiej gry pomiędzy, czyli gry, która sprawia, że tak, boję się smoka, ale I got this, nie? Ale... że ja mam mimo wszystko kontrolę nad tym.
No, I didn't get an arrow to the knee.
I didn't, i właśnie to ewidentnie I didn't, bo możemy skakać, możemy walczyć z tymi gryfami i innymi gorgonami. To jest to, czego im brakuje właśnie w grach RPG średniowiecznych. Po prostu poczucia zabawy, po prostu dobrze spędzanego czasu podczas mordowania bestii. I tutaj to nam zapewni ta gra jak najbardziej. Ja myślę, że chyba nie ma co za bardzo rozwlekać o tym temacie, bo to jest na razie jeden trailer i parę zapowiedzi. Cieszę się, że dostaliśmy ten trailer, bo it made me a believer. Gdyby ktoś mi tylko opowiedział o tej grze, to bym stwierdził, a spadaj. Ale po obejrzeniu stwierdzam, a zostań.
A i sobie obejrzyjcie to, co Aki wstawi do tego podcastu, bo naprawdę gra wygląda bardzo fajnie.
Każdy z nas raz na jakiś czas przebywa jakąś podróż. Blady dzisiaj na przykład podróżował pociągiem, żeby nagrać podcast. I tak samo Blady o podróżach wie troszkę więcej niż my, bo w taką ową podróż, czyli The Journey, zagrał.
The Journey. Muszę powiedzieć, że na początku odstraszyła mnie cena, bo wiesz, nie możemy mówić o dobrych grach, jeżeli przynajmniej Blady raz nie powie, co ta gra jest droga. Przechodzimy dalej. The Journey... Trzeba by się przygotowałem się psychicznie do tej gry, ponieważ wiedziałem, że to nie jest typowa gra, wiedziałem dobrze, że to jest bardziej przeżycie artystyczne ponad wszystko. I dlatego zdziwi mnie początek z typowym tutorialem, ale jak wygląda gra? Otóż pojawiamy się na wielkiej pustyni, zupełnie bez jednego słowa wyjaśnienia, kim jesteśmy, co tu robimy. Gra nam w bardzo uproszczony sposób informuje, jak się poruszamy po tym świecie i stwierdzam bardzo szybko, że możemy się pomału wspinać na te wydmy i bardzo szybko z owych wydm zjeżdżać. I po, ja wiem, 10-20 minutach gry odnajdujemy po raz pierwszy te nasze piórka, które pozwalają nam się unosić i szybować w tym świecie. I na początku możemy sobie szybować może na 3-4 minutki i to sobie przyspieszamy po prostu spadanie z wydmy. Ale powoli, właśnie ta gra jest dokładnie tym, czym powinna być. Podróżną. Bardzo wcześnie, że mamy moment, kiedy gra nas ewidentnie jakby popycha w jakimś kierunku, ale świat dookoła jest odrobinkę otwarty na tyle, że pozwala na eksplorację. I wyruszamy sobie tylko po to, żeby odnajdować różnego rodzaju ruiny, które niczemu nie służą. To nie ma ukrytych achievementów, minigierek. To jest tylko po to, żeby poznać ten świat, żeby znać ruiny, się zastanowić, hej, może coś tam znajdę. I tak raz na 1000 lat rzeczywiście w ruinach znajdziemy przedłużenie tego naszego magicznego piórka, ale fakt jest taki, ta gra w tym, jak buduje ten klimat, jest nieporównywalna chyba do niczego innego. To jest coś, czego nawet Ico czy Shadow of the Colossus nawet się nie otarły o tak wielki stopień immersji, jak The Journey, przynajmniej u mnie spowodował, może to była kwestia chwili, ale ten dzień, kiedy grałem w tą grę, którą jeszcze nie ukończyłem specjalnie, dawkując ją sobie, był dobrym dniem. I pamiętam, jak w grze zapowiedziano tą interwencję drugiego gracza i bardzo szybko napotkałem osobę, która również się poruszała w tym świecie co ja i nie miałem żadnego sposobu, żeby się z nią komunikować. Nie było możliwości innej niż robienie pciu, ponieważ nasza postać po naciskaniu przycisku kółka może wydawać sobie różne dźwięki. I to było tyle fajne, że my zaczęliśmy z sobą współpracować, mimo że gra nie wymaga chyba, przynajmniej ja zauważyłem, że nie było jakichś zagadek, gdzie musimy, nie wiem, jednocześnie wskoczyć na kamień, musimy jednocześnie podnieść przedmiot. To jest tylko podróż, tylko przemieszczanie z punktu A do B. Czy masz kompana? Fajnie jak masz, głupio jeżeli nie. I zaczęliśmy się poruszać i to w pewien fascynujący sposób byliśmy jak takie przedszkolaki, znaczy jeszcze mniej, takie niemowlaki, które zaczynają się bawić tym światem. Biegaliśmy po tej pustyni i do siebie pcialiśmy, tak? Wydawaliśmy te dźwięki kółkiem, mimo że no, nie mogliśmy przekazać żadnych emocji, ale sobie zaczęliśmy sami na poczekaniu wytwarzać swój własny język na stój i chodźmy. Oczywiście ja zacząłem dyrygować, nie? Kiedy idziemy, kiedy szukamy. I to było tak fajne właśnie, że nie mieć tej komunikacji, gdyby... pamiętam, jak bardzo dawno temu było zapowiedziane, że nie będzie żadnej możliwości rozmawiania. Tak wtedy gadaliśmy, zresztą z Bizonem, że to jest bez sensu, czemu nie można grać na kołapie, czemu nie można grać z kumplem na kanapie. To by wiele odebrało, bo właśnie ten fakt, że my jesteśmy sobie zupełnie obcy i nie mamy innej możliwości się porozumieć, niż robić piu-piu choć, to naprawdę zmienia. I był taki moment, pamiętam, kiedy pierwszy raz znaleźliśmy latające dywany w tej grze. Każdy widząc filmiki zrozumie, czemu to było takie wspaniałe. Zaczęliśmy lecieć, bawić się, tym byliśmy dosłownie, jak przedszkolaki, które odkrywają kolejne rzeczy, mają kolejne zabawki, dostrzegają piękno tego świata, bo gra jest tak niesamowicie piękna, z ponad wszystko doskonałą muzyką, która tak wprowadza w klimat. Jednocześnie ja się nie spodziewałem, jak ta gra bardzo szybko potrafi zmieniać ten klimat, bo na trailerach do tej pory był tylko ten idylistyczny klimat, to poruszanie się zupełnie swobodnie, ale w pewnym momencie rozpoczęła się burza piaskowa, co w świecie, gdzie przestaliśmy widzieć ten swój cel, tą wyspę, tą górę na horyzoncie, przestaliśmy widzieć spokojny jakiś tam piaseczek, tylko się pojawiła ta burza, to zmieniło zupełnie obraz gry. Oczywiście też się kolory wtedy zmieniły, wibracje pada się pojawiły, kiedy jakieś tam bębny się w tle pojawiły, to było naprawdę niesamowite przeżycie, ale jeden moment sprawił, że musiałem odejść od gry, bo kiedy już tak sobie razem szliśmy i pipcialiśmy na siebie nawzajem, pojawił się moment, bo już chyba dwa razy w grze były takie ogromne zjeżdżalnie, kiedy się poruszamy po naprawdę gigantycznych spadach. Tam piasek nas goni, widzimy, jak te są ruiny jakiejś dawnej cywilizacji w pół zasypane. I słońce zaczyna zachodzić na tym wszystkim. Efekt słońca zachodzącego w tej grze jest przeniebotycznie wspaniały i żałuję, że go widziałem wcześniej na game trailer zapowiedzi, bo on by zrobił na mnie gigantyczne wrażenie w samej grze. Ale okej, ruszamy się po tym jednym zjeździe i jak jechaliśmy razem, to co chwilę się tam śmialiśmy, obok siebie leciliśmy, ale przy następnym spadzie ja też włączyłem taki tryb, taki super zabawy, jak się nam fajnie zjeżdża, ha 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 ha. O, w tej grze o nic innego nie chodzi, tylko żeby się dobrze bawić. Zjechałem na dół i czekam na niego. I czekam. I zaczynam tak nieśmiało robić takie pip, jak w filmach Disneya po prostu, nie, tak się rozglądam i takie pip,
forever
gdzie
alone.
On jest, pip, utraciłem przyjaciela, nie? Jeszcze chwilę chodziłem tam na tym spadzie, ale domyśliłem się, że to było tak, bo też wtedy się zmieniła kamera i muzyka i dźwięk i horyzont, więc podejrzewam, że albo po prostu wyszedł wtedy z gry, albo gra jest tak zaprogramowana, żeby zawsze zgubić tam towarzysza, ale pierwsze wrażenie właśnie wtedy, kiedy go utraciłem po tej... Ja wiem, chyba godzinę trwała nasza pierwsza eskapada, także to było niesamowite wrażenie, tak jak ta gra właśnie tą emocjami moimi zabawiła się, to było niesamowite, albo on po prostu wyszedł z sukcesem. Fakt jest taki, ta gra to jest podróż, tak jak to jest w nazwie. Ja wiem, że ona jest krótka, ale ją trzeba przeżywać, ją trzeba przeżywać samemu, trzeba ją przeżywać właśnie z ludźmi, którzy się trzymają z nami, nie wiem, co chwilę, tak, za rączkę praktycznie się prowadzimy, trzeba przeżywać ją z ludźmi, którzy uciekają, które ciągle staramy się gonić. Odnajdywać różne ukryte mozaiki w grze, są, które opowiadają jakąś historię nietypową, którą próbujemy sobie sami w wyobraźni skleić jeden do jednego, a nie mamy wielu wskazówek. Ta gra trochę nas naprawdę jak poważnych ludzi, którzy bawią się w robienie pip-pip i doceniam po prostu piękno tego świata, piękno muzyki. Nie można chyba lepiej polecić tej gry niż to, że nie chcę, żeby się kiedykolwiek skończyła, ale z drugiej strony nie mogę się doczekać, co czeka z następną wydmą.
No Blady. Tak, ale czy myślisz, że jeżeli ją skończysz, powiedzmy, bo ja wiem, że ona za długa nie jest, ale czy myślisz, że jeżeli ją skończysz, to będzie tak, dobra, napisy końcowe jeszcze raz?
Na pewno nie od razu, bo ta gra wymaga odpowiedniego nastawienia i myślę, że świeżo po przejściu to nie jest też materiał właśnie, żeby od razu replay, żeby sprawdzić aczki, tak? To jest zupełnie inna gra i fakt, że można wybrać sobie konkretne segmenty, ja już teraz wiem, że właśnie te zjazdy na, wydm, dziękuję. Proszę. Te zjazdy z wydm to są naprawdę wspaniałe momenty, które chętnie wykorzystam choćby tylko po to, żeby pokazać znajomym projektor, bo wtedy naprawdę ładnie to wygląda, więc ta gra to jest właśnie coś więcej niż gra, to są właśnie, często się mówi, tak, że o, ta gra to coś więcej, ale tutaj naprawdę tak jest, to jest przeżycie. I ja jestem pewien, że mnóstwo osób chciałoby zwrócić tę grę, może dlatego jest tylko w dystrybucji cyfrowej, bo nawet gracz, nie wiem, otwarty na pozycję typu ICO czy na Shadow of the Colossus może odpalić Journey i stwierdzić, że tu nic nie ma, bo tu nic nie ma, tu jest piach. I idziesz i możesz robić pip i nic więcej. To właśnie minimalizm tej gry jest taki, że może odrzucić niektórych, odepchnąć, może odepchnąć ludzi, którzy wierzyli głęboko w ten projekt, myśląc, że on będzie wymagał współpracy, że będzie wymagał jakiegoś zgrywania się w czasie. Nie, po prostu idziemy, robimy pip. Ale to właśnie, jak robimy to pip, w jakim świecie ma znaczenie.
No to pięknie.
Any more questions?
Pięknie, no pięknie nam przedstawiłeś, no ale mi się wydaje, że nikt nie powinien być niezadowolony z gry, jeżeli wie, po co sięgał, bo twórcy nigdy nie, nie mówili nam, że jakby kooperacja jest wymuszona w tej grze. My możemy tą grę przeżywać sami, ale możemy spotkać kogoś na swojej drodze. Ja myślę, że nikt nie powinien podchodzić do tej gry z założeniem, że będę grał w kooperacji z kimś, bo to jest tak losowe, że w tej grze nawet nie wiesz, z kim grasz i dlaczego grasz. Nie wiesz, kiedy się pojawia, kiedy wychodzi, czy jest obok ciebie, czy jest za tobą, czy nie. No, skoro ty mówisz, że ona wytwarza takie emocje, że rzeczywiście poczułeś się forever alone, to no to jest jednak wyczyn. I to jest jednak bardzo dobra wiadomość, bo my pokładaliśmy ogromne nadzieje w The Journey i mówiliśmy zawsze, że to jest ten nasz produkt, tak? To jest to, co świeci wielkim światłem, nie tylko dlatego, że jest inne, ale głównie dlatego, że to jest produkt, w który wiele osób zawierzyło jednak. W tym świecie, gdzie rządzi Call of Duty, gdzie rządzi kolejne DLC za $20, jednak pojawia się The Journey, które no, odnajduje swój target i ludzie chcą w to grać.
Ja bym chciał, super, żeby ten patent z tego właśnie, jak powiedziałeś, tego ad hoc grania, że nawet nie wiesz po co i z kim, pojawił się w większej ilości gier, bo to jest naprawdę niesamowite przeżycie, kiedy po prostu sobie idziesz i nawet to jest seamless, tak? Gra ci nie mówi joining player, tak, wave 2. No. Po prostu idziesz, najpierw ja go widziałem gdzieś tam za wydmą, z tego co czytam, to zawsze tak jest, że on się zawsze pojawia gdzieś tam dalej, także ta gra jest tak zgrana, żeby zawsze się pojawi najpierw jako Fata Morgana gdzieś tam daleko komuś innemu, ale właśnie kurde, jak oni to zgrali, po prostu ten moment pojawienia się i gdybym grał z jakimś durniem, który, nie wiem, co chwilę pauzuje grę albo wychodzi na siku, to może by tak nie było, ale ja grałem z kimś, kto się totalnie wczuł w klimat, totalnie się wczuł w tą próbę nawiązania komunikacji przez te pipczenia, który naprawdę się trzymał blisko i wtedy to utrata go wyrywała właśnie z tej idylii, bo gdyby to był ktoś, kto, nie wiem, sprawdza każdy zakamarek mapy, tak, bo jest perfekcjonistą i nie pozwala mi iść dalej w tej podróży, to sobie przypomniał, tak, gram w grę z jakimś durniem, ale nie, to właśnie była podróż, którą my odbywaliśmy razem, no i zakochałem się, czemu nie powrócił? Nie, naprawdę to było wyjątkowe przeżycie i jedno z ważniejszych moich growych momentów tak naprawdę, właśnie ten moment, kiedy zacząłem pipczeć tam na dole tej skały, prosząc za to, żeby on się pojawił.
No, ale to, słuchajcie, jest w końcu jakieś przełamanie, bo zwykle wychodziło na to, że jeżeli mamy jakąś grę, w którą pokładamy wielkie nadzieje, to nawet w komentarzach chłopaki pisali, że zawsze wychodzi jakiś wielki fail z tego i my potem na to narzekamy, a tutaj jest, jak widać, zupełnie inaczej, więc przełamujemy trendy, jest dobrze.
Jest naprawdę dobrze.
I trzeba też jedną rzecz zapamiętać dla osób, które będą się zastanawiały nad kupnem tego. Nie możecie postrzegać The Journey jako gry, tylko jako takie wewnętrzne przeżycie, bo każdy z was inaczej tą grę odbierze. Więc jeżeli macie PS3 i chcecie przeżyć coś innego, co jest niby grą, ale tak do końca tą grą nie jest, to no musicie kupić The Journey.
Trzy, dwa, jeden. No i na koniec podcastu, tak żeby ciekawie zakończyć czymś, czego jeszcze nie było w żadnym poprzednim podcaście, powiemy o akcji związanej z Mass Effectem 3, który wyszedł i który budzi wielkie kontrowersje, które Blady cały czas przetwarza w swoim mózgu i próbuje wycisnąć z forum BioWare nowe informacje i podobno coś nowego dla nas dzisiaj ma.
Otóż mianowicie tak albowiem, pojawiły się pierwsze odezwy z góry, mianowicie dr Ray Muzyka, współzałożyciel BioWare, oficjalnie wystosował swoją mega petycję, czy tam taki oznajmił, co uważa i ogólnie zdziwił się, jak to jest, że nam się to nie podoba. I ogólnie zrobił ten sam błąd, co Casey Hudson, czyli powiedział, no ale wiecie, że krytycy nadają 9 na 10, prawda? 10 na 10, prawda? Czyli tak jakby, my wiemy, Ray, my to wiemy i pomimo tego narzekamy, więc jakby rozpoczęcie swojej przemowy od tego, że hej, nie wiem czemu narzekacie, skoro mamy same dziesiątki, nie jest dobrym pomysłem. Chociaż jako jedyny powiedział, że widząc natłok krytyki zakończenia, stwierdzam z żalem, że zespół mógł się bardziej nad nim przyłożyć, coś takiego. Jednocześnie powiedział, że pracują teraz nad połączeniem jakby tej wizji artystycznej, która, bo zakończenia zostają, tak, oficjalnie, zakończenia zostają, ale chcą połączyć wizję artystyczną z dodaniem closure w jakiś sposób, czyli jakby zamknięcie tej historii, żeby podsumowanie, dopisanie, czyli dokładnie to, o co ja prosiłem, wiedząc, że i tak już całego zakończenia nie zmienią. I ogólnie powiedział, że tak, zależy im na w tej współpracy z fanami i rzeczywiście już teraz zespół pracuje nad tym. Jakby razem z tym oficjalnym potwierdzeniem, że zespół pracuje, wyciekł milion plotek na temat tego, jakie te następne DLC będą wychodziły. jakby ludzie cały czas zapominają, tworząc te plotki, że Hudson powiedział, że żadna już gra, czy część, czy Mass Effect nie będzie się działo po wydarzeniach trójki, że każda kolejna gra, MMO, cokolwiek będzie wychodziło w świecie Mass Effecta, będzie się rozgrywało przed zakończeniem trójki. Mimo to ludzie się właśnie przeganiają w tworzeniu pseudo wyciekniętych zakończeń, czy pseudo wyciekniętych DLC, gdzie to, a to Shepard, to jest straszne i smutne, ale tylko pokazuje właśnie, jak bardzo fani są jakby zdenerwowani, jakby co trzeba wyciągnąć, jaka jest lekcja w tym tygodniu. Lekcja jest taka, że jeżeli współzałożyciel studia mówi ci, że że twórcy mogli się bardziej przyłożyć, to faktycznie mogli. Jeżeli współzałożyciel studia mówi ci, że jego najlepsza ekipa pracuje nad zakończeniami, to znaczy, że były oficjalnie złe i gra nie zasługiwała na wszystkie 10 na 10, które dostawała. Dziękuję!
No tak, ale sobie, czyli oni dodają jakieś karty z tekstem?
Znaczy ponoć, znaczy no. Nie mogą inaczej tego zrobić, tak? Bo co, zgarną teraz to wszystkich voice aktorów? Nie. Dodadzą coś do gry bezpośrednio, że zmienią zakończenie do gry, animację, fizykę, oświetlenie? Nie. Ja uważam, że te karty z zakończeniem to jest jedyne, co tak naprawdę, znaczy jedyne, mi wiele rzeczy brakowało w tym zakończeniu, ale ja byłem pewien, to było dla mnie dane, to było tak oczywiste, że to się znajdzie. Że boli mnie, że jak oni mogli o tym nie pomyśleć wcześniej. I mi naprawdę ludzie piszą, o, zasługujemy na coś więcej niż karty z zakończeniem. Na Boga, już przestańcie, dostajemy cokolwiek, na razie wystarczy. Ja wiem, że wsparcie fanów jest ważne, ale ilość krytyki i mówienie, Ray, dzięki, ale szczasz nam do ucha i mówisz, że płaczę, to nie jest dorosły sposób odpowiadania, kiedy współzałożyciel studia schodzi z tego swojego złotego piedestału i jej, żeby z tobą porozmawiać. Jak to będą dodawać te karty? No tak samo robi teraz Wiedźmin. Wiedźmin właśnie dostaje możliwość rozbudowania historii po zakończeniu poprzez taką scenkę, animację, które będzie tam 16 ich wersji na podstawie twoich wyborów z gry i Mass Effect od początku powinien to mieć i najprawdopodobniej coś takiego będzie miał.
No ja myślę, że cała ta akcja jest trochę za bardzo rozmuchana, bo ja już znam zakończenia, już skończyłem i uważam, że jakkolwiek by się Mass Effect 3 nie skończył, no to się skończył. I jakkolwiek by to nie było złe i jakkolwiek no, nie odpowiada to temu, co my sobie wyobrażaliśmy, to tak wygląda ten produkt. I rozumiem, że ktoś może być niezadowolony, ale wszystkie akcje, które się teraz rozgrywają i nie wiem, te zwroty pieniędzy za gry, które zostały kupione na Origin, nie rozumiem, żeby robić aż coś takiego, bo Mass Effect 3 według mnie na szybko. Początek zły, rozwinięcie bardzo dobre, później jest świetnie, koniec bardzo zły. Ale w tej grze jest to, co miało być dobre. Zakończenie jest nieodpowiednie. Trudno, wiele gier miało nieodpowiednie zakończenia. Metal Gear Solid 4. Nikt nam nie zwrócił za to pieniędzy. Znaczy, ja akurat nie kupiłem, ale Bladałkę być może by chciał zwrot pieniędzy. Nie dostał. Więc może sprawa jest trochę za bardzo rozmuchana.
Znaczy...
I za dużo się o tym mówi. Bo to jest tylko gra i...
Nie użyłeś tego argumentu! To była tylko rybka, a mimo to dzieci
to
jakoś płaczą, jakim umrze rybka, tak? To był tylko rower, ale jest ci głupi, jak ci ukradną. Jakby skład emocjonalny jest zupełnie inny właśnie takiego typowego użytkownika forum, czy mnie, który jest nietypowy.
Ale Blady, wiesz co ja zrobiłem? Ja na koniec pomyślałem sobie, nie podoba mi się to. Ja wiem, to zakończenie jest złe, ale to jest tylko gra. Ona mi dawała przez wiele godzin świetną zabawę. Miała złe zakończenie... Trudno, niektóre filmy też się źle kończyły.
Ale widzisz, ale... to nie było, ale ci ludzie nie reagują, płaczę i tupię nóżkami, że jestem niezadowolony. Bardzo wiele z tych ludzi ma konstruktywne pomysły, jak rozbudować to już więcej, jak małymi nakładami kosztów uzupełnić tę historię, ponieważ obiecywano zawiązanie wszelkich wątków, że teraz będzie closure, że teraz mogą sobie pozwolić na te wielkie decyzje, a my nie wiemy, co się dzieje z tą rasą, nie wiemy, co się dzieje z tą osobą, nie wiemy tego. I ja też, ja to nie jest to, że ja płaczę, bo niektórzy przez to, tak, oddają grę do sklepu, że oni chcieli happy ending. Ja mówiłem przed Mass Effectem, jako zanim wyszedł, że ja bym chciał, żeby Shepard się okazuje się, że mogą go rozwlekać przez DLC, które się rozgrywa przed zakończeniem, nie? Bo znajdą zawsze sposób. Ale to, co ludzie teraz robią, część z nich, masz rację, to jest zbyt rozmuchane, to jest zbyt głośne, to jest niepotrzebne, to jest niezdrowe dla rynku, ale z drugiej strony uważam, że od BioWare należało oczekiwać więcej niż to dostaliśmy, tym bardziej, że rozwiązania zaproponowane przez graczy to jest naprawdę no-brainer do wprowadzenia, właśnie czy to karty, czy nie wiem, jakieś wpisy do kodeksu, cokolwiek, żeby się dowiedzieć, jaki był wpływ tego zakończenia, bo każdy pisarz science fantasy ci powie, że nie tylko jest ważna podróż, nie tylko ważne są wybory, ale ponad wszystko jest ważne widzieć rezultaty swoich decyzji. To jest ten give, get, reward. To jest ta wymiana właśnie pomiędzy twórcami i graczami, że my inwestujemy swój czas, nasze wizje, nasze fanfiction, nasze wsparcie na forum, które determinuje, jak wygląda gra. My wymyśliliśmy idi do jasnej cholery. Więc i oczekujemy czegoś w zamian. I bardzo mało dostaliśmy w zamian, jeżeli chodzi o odpowiedzi na niektóre pytania, które słyszałem, że mają być jakby zaadresowane poprzez właśnie jakieś closure DLC, nazwijmy je roboczo. Czy to będzie płatne? Wątpię. Jeżeli będzie, i tak zapłacę, jestem fanatykiem. Ale cieszę się, że odpowiadają, bo ta gra ma szansę być lepsza. Wiedźmin, jak mamy dyskusję też u nas na stronie, Wiedźmin też jest silnie rozbudowany rok po premierze. Czemu Mass Effect ma nie być rozbudowywany?
Bo jeszcze nie jest rok po premierze.
Mówisz, to jest ich wizja, to jest ich produkt. Fajnie, ale czemu nie może być lepszy? W dzisiejszych czasach można rozbudować, ulepszyć, można wytłumaczyć znaczenie niektórych decyzji, wprowadzić foreshadowing, bo to jest to. Ja mogę podejmować trudne decyzje w grze, tak? Niektórym nie odpowiada to, że zawsze się dzieje to, czy zawsze się dzieje tamto. Niech będzie, ale niech będzie to wprowadzone wcześniej, to będzie podane w taki sposób, że to nie jest w 10 ostatnich minutach nagły twist, bo tak się robiło w greckim teatrze tysiące lat temu i Deus Ex Machina się naprawdę wytarła. My się spodziewamy Deus Ex Machiny. Niedawno oglądałem film Taken z Liamem Neesonem o gościu, który robi wszystko, żeby uratować swoją córkę. Ja się tak zdziwiłem, że on przeżył, bo ja byłem pewny, że tak jak we wszystkich innych filmach będzie wielkie, dramatyczne zakończenie, że ostatkiem sił ją uratował, ale niestety umiera, wiedząc, że dokonał dobrego czynu, a on po prostu ją zabiera później na lekcję śpiewu. To jest odrobinę aklimatyczne, ale z drugiej strony czujesz się dobrze, bo kiedyś jak bohater ginął, to był szok. Ludzie wychodzili z kina złamani, podłamani, a teraz połowa obsady ginie i to jest standard, tak? Bo jest ważne poświęcenie, bo jest wielki twardziel, który dla reszty drużyny, bla, 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 bla. To są jasne rzeczy, rozgadaliśmy się. Masz sobie zasługiwał na lepsze zakończenie, kropka.
Okej, okay, und das ist alles... Nie, dobra, wystarczy. Więc kończymy tym samym nasz podcaścik 96. Mieliśmy parę ciekawych tematów, miejmy nadzieję. Było też może trochę inaczej jak w 95, bo jednak byliśmy wzmocnieni Bizonem. Więc tak, na spokojnie, bez większego szału. Kończymy 96 odcinek DualShock Podcast. I żegnają się z wami Cialny.
Bizon.
Blady.
I paparara papa.
Mech, mech, mech.
I mech, 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 mech.
Mech, 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 mech.
No, ale to jest kurde prawda, nie? Maybe use birds as weapons.
Okej, okay, bladałkę.
Obejrzał.
Gotowałkę? Dobra, no to ja mogę wprowadzić teraz, bo... Tak?
Dobra. Ja sobie zostawiam między innymi tą informację, która jest... kicking it forward.
Czyli?
Że oni będą rozdadzą 5% zysków z końcowego produktu na różne projekty z Kickstartera, żeby pomóc innym. Mhm.
Okej, okay, dobra.
A wiesz, a 5% z półtorej bańki, no...
Nie umiem liczyć.
Ja też te w tym momencie. Dobra, uwaga.
Wam liczę.
A Jezus Maria.
Mam popcorn.
Oż ty.
Sprawda z piątku, ale dobre.
$75,000 to jest.
No, mogliby dać nam.
Ej, słuchaj, ale to wiesz, jeszcze 22 dni zostały.
Okej, okay, no to jeszcze zwiększą do 100. I mogliby to dać nam.
Nie.
Okej. Okay. A wiesz co by zrobił z taką kasą?
Co?
Znaczy wiesz co by było, gdybyśmy dostali taką kasę?
Kupilibyśmy poligamię?
Nie. Wiesz co bym kupił?
No.
Przybita.
No. Aj, bicie.
Nie, że nie.
Ale dlaczego?
Bo ja lubię trzybity.
Ale za całą tą kasę?
Nie. Jednego trzybita za to. A resztę wydał na stronę.
Dobra.
To mój pomysł, proszę mi tego nie zapytać.
Kto sprowadza? Hans? Nie, Han sprowadzał teraz. Blady, prowadź.
Nie! Chłopaki!
Połączmy okres chłopaki. Młaki!
Bo to tak brzmiało, jakbyś chciał zawołać Oaki.
Oaki. Dobra.
I pa-pa-ra-ra.
I przechodzimy do Jimmy.
Wypas.
Cialny wprowadź bladego.
I'm pumped. No dobra. Jest pompa.
Dobrze.
Nie ma lipy tu.
Ty blady, a ty to masz w polskiej wersji językowej, nie?
Nie, przełączyłem sobie specjalnie na angielski, żeby nie mieć po polsku.
Aha.
Jak tylko zobaczyłem ikonka, że się zrobiła podróż,
no,
to od razu wszedłem w ustawienia menu konsoli i przestawiłem na angielski.
A tam nie ma chyba dużo dialogów, nie?
Tam nie ma w ogóle dialogów.
No i dobrze.
Ale są napisy na ekranie, stwierdziłem, nie, nie ma podróż, jest dżungla.
Dobra.
Jedyne dialogi są, że to jest piu, piu i wydajesz dźwięk. Ale dobra.
Z Angry Birdsów jest wzięte.
Ach. I to ja nagrywałem do Angry Birdsów. Mało znany fakt.
Dobra. Robimy stempa.
Soul River. Chciałbym wprowadzić, czy?
Soul River. Dobrze, ja wprowadzę, tylko zgaszę fajkę. Wiecie, żeby nie szurać, chrumchać i pstrykać, nie?
Tak.
Wiadomo. Ale to jest prawda, u ciebie to jest tak głośno, jak cokolwiek przesuniesz, na przykład na biurku.
Cialny.
Ale co swoją drogą.
Ale ja właśnie, wiesz co, chodzi o to, że ja takiego nic nie przesyłam. Jedyne rzeczy, które ja mogę robić, to odpalanie papierosa i...
Ale widzisz, za głośno powiekami.
Nie, ale powiem ci jeszcze jedną śmieszną rzecz. Ja tak czy siak mam nałożoną tą gumeczkę od headseta Microsoftowego na mikrofon. Mhm. Ja nie wiem, czy ja powinienem drugą nałożyć? Albo przez chusteczkę.
Double bag it, stary!
Okej, okay, no, cialny do it. Tak więc zaczniemy od informacji o tym, że Electronic Arts zamyka kolejne serwery. Następnie będzie nieco o reboocie Soul Rivera, który być może zostanie wkrótce zapowiedziany. Później smutne informacje o Prey Dra... jeszcze raz.
Again.
Jeszcze raz. Ale rekomendacja gry PS3 Only od cialnego, nie? To jest przełom. To jest przełom.
Ale to jest gra, której naprawdę możesz zazdrościć.
Tak, szczerze jest zazdroszczę, naprawdę.
Ona jest... O, panie.
Okej.
Okay. Aż mi się tak ciepło na sercu zrobiło, jak mówiłeś o niej.
No mi na tyłku, ale to przez to, że siedzę na tym fotelu swoim.
Okej, okay, uwaga, bo wprowadzam do ostatniego tematu.
Wciąż rób, rozanielony, blady, sprowadzony na ziemię, nie?
Nie róbmy z tego nie wiadomo jakiej pogadanki.
I got this.
Trzy.
Mam jedną ciekawostkę.
Tak?
O, cialny! No nie! No, że ty z tym Mass Effectem żyjesz ostatnio, ja widzę.
Zupełnie niezwiązaną, ale mam.
Aha. Run like a leopard, Shepard.
No, oj, dostałem wiadomość od kogoś, co myślę, że to będzie ważne. Czekaj. O!
Ale te twoje kliknięcia to są...
Proszę, są zajebiste, nie?
Ktyś.
I klik!
No piosenka ostatnio była przecież w tym, nie?
No była, ale no...
Dobrze, jest... czy ja będę mógł coś powiedzieć w tym temacie Mass Effecta?
A mów co chcesz.
Wiecie, ostatnio jak jechałem do domu, nie?